100 godzin temu. Ale zaczęło się dużo wcześniej. Jak już mówiłem, nie wiem kiedy. Powiedzmy, że przed rokiem, tego dnia, kiedy w parku zamkowym podszedł do mnie Brynhildsen. Byłem zestresowany, bo akurat dowiedziałem się, że ona zachorowała. Brynhildsen. Przedwcześnie wyłysiały mężczyzna ze złamanym nosem i cienkimi jak kreski wąsami. Pracował dla Hoffmana, zanim Rybak przejął go wraz z pozostałą masą spadkową po Hoffmanie, czyli z terytorium handlu heroiną, z kobietą i z olbrzymim mieszkaniem na Big Day Alle. Brynhildsen poinformował, że Rybak chce ze mną rozmawiać i że mam się stawić w sklepie rybnym. A potem odszedł. Dziadek uwielbiał hiszpańskie przysłowie, których się nauczył w czasie, gdy mieszkał w Barcelonie i projektował swoją wersję kościoła La Sagrada Familia. Jedno z tych, które słyszałem najczęściej, brzmiało: było nas niewielu w domu, no i babcia zaszła w ciążę. Znaczyło to mniej więcej tyle, co nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. Mimo wszystko, następnego dnia stawiłem się w sklepie Rybaka na Jungstorget. Nie dlatego, że miałem ochotę, lecz dlatego, że inne wyjście, to znaczy niestawienie się, nie wchodziło w grę. Rybak jest zbyt potężny, zbyt niebezpieczny. Wszyscy znali tę historię, jak uciął Hoffmanowi głowę i oświadczył, że taki los spotyka tych, którzy za bardzo zadzierają nosa. Albo tamtą sprawę jego dwóch dealerów, którzy nagle zniknęli, bo poczęstowali się towarem. Nikt ich nigdy więcej nie widział. Znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że klopsiki rybne sprzedawane w sklepie Rybaka przez kilka następnych miesięcy miały wyjątkowy smak. Nie zrobił nic, by uciąć plotki. Właśnie w taki sposób przedsiębiorca pokroju Rybaka strzeże swojego terytorium. Mieszaniną plotek, nieprawdziwych opowieści i twardych faktów o losie ludzi, którzy próbują go oszukać. Ja nie próbowałem oszukać Rybaka. Mimo to pociłem się jak ćpun trzeciego dnia na głodzie, kiedy wszedłem do jego sklepu i przedstawiłem się jednej ze starszych pań za ladą. Nie wiem, czy przycisnęła dzwonek, czy zrobiła coś innego, lecz wkrótce potem w wahadłowych drzwiach prowadzących na zaplecze pojawił się uśmiechnięty Rybak. Od stóp do głów ubrany na biało. W białą czapkę, białą koszulę i fartuch, białe spodnie, białe drewniaki. I podał mi wielką, miękką rękę. Przeszliśmy na tyły sklepu. Białe kafelki na podłodze i na wszystkich ścianach. Na blatach pod ścianami stały metalowe wanny z trupiobladymi filetami w zalewie. Wybacz ten zapach, Jon. Ale przygotowuję klopsiki rybne. Rybak odsunął krzesło od metalowego stołu na środku pomieszczenia. Siadaj. Ja sprzedaję tylko hasz. Rzuciłem i usiadłem, jak mi kazał. Nie tykam speedu czy heroiny. Wiem. Chciałem z tobą porozmawiać, ponieważ zabiłeś jednego z moich pracowników. Turalfa. Jungsena. Wpatrywałem się w niego niemiały. Już nie żyłem. Miałem zostać przerobiony na klopsiki rybne. Bardzo sprawnie, Jung. I inteligentnie z tym upozorowaniem samobójstwa. Przecież wszyscy wiedzieli, że Turalf był odrobinę przygnębiony. Rybak urwał kawałek filetu i włożył do ust. Policja nie uznała tego nawet za podejrzany zgon. No muszę przyznać, że sam uwierzyłem, że zastrzelił się własnoręcznie. Tak było aż do chwili, gdy pewien znajomy policjant poinformował nas, że ten pistolet, który przy nim znaleziono, został zarejestrowany na twoje nazwisko. Jon Hansen. Trochę więc pogrzebaliśmy. To wtedy dziewczyna Turalfa powiedziała nam, że był ci winien pieniądze i że kilka dni przed jego śmiercią usiłowałeś odzyskać dług. Zgadza się? Przełknąłem ślinę. Turalf sporo palił. Dobrze się znaliśmy, jak to przyjaciele z dzieciństwa. Przez pewien czas nawet razem mieszkaliśmy, dlatego dostał trochę na kredyt. Próbowałem się uśmiechać. Domyślałem się, jak idiotycznie to wyglądało. W tej branży zawsze głupotą jest stosować inne zasady dla przyjaciół. Prawda? Rybak odwzajemnił uśmiech. Chwycił rybi filet za ścięgno i przyglądał mu się, wolno obracając go w powietrzu. Nigdy nie możesz pozwolić, by przyjaciele, krewni i pracownicy byli ci winni pieniądze, Jun. Nigdy. No tak. Przez pewien czas pozostawiłeś ten dług nierozliczony, ale koniec końców pokazałeś, że zasady istnieją po to, by się ich trzymać. A jesteś taki jak ja, Jon. Zasadniczy. Ci, którzy grają z tobą nieuczciwie, muszą ponieść karę, bez względu na to, czy chodzi o coś dużego, czy o drobiazg, bez względu na to, czy chodzi o nieznajomego Italiańca, czy urodzonego brata. To jedyny sposób na obronę własnego rewiru. Nawet takiego gównianego interesu, jak ten twój w parku zamkowym. Ile tam wyciągasz? 5000 miesięcznie? 6? Wzruszyłem ramionami. Coś koło tego. Szanuję to, co zrobiłeś. Ale Turalf był dla mnie bardzo ważny, pracował jako mój inkasent. A jeśli zaszła taka potrzeba, to również ekspedytor. Nie wahał się przed ekspediowaniem marnych dłużników na tamten świat. W dzisiejszym społeczeństwie nie wszyscy się na to godzą. Ludzie tak zmiękli. I nawet mięczaki przeżywają. No to wsadził sobie cały filet do gęby. Perwersyjne. Przeżuwał. A ja w tym czasie rozważałem różne możliwości. Uznałem, że najlepiej będzie wstać, przebiec przez sklep i uciec na plac. Rozumiesz więc chyba, że postawiłeś mnie w trudnej sytuacji, kontynuował rybak. Oczywiście wybiegliby za mną i mnie złapali, ale gdyby byli zmuszeni załatwić mnie na ulicy, to może przynajmniej nie skończyłbym jako surowiec na klopsiki rybne. Pomyślałem więc sobie, kto ze znajomych byłby w stanie robić to, co trzeba? Kto potrafi zabijać? Znam tylko dwóch takich ludzi. Jeden jest skuteczny, ale trochę za bardzo lubi uśmiercać. A tego rodzaju przyjemności uważam za... Podłubał paznokciem w przednich zębach. Perwersyjne. Przyjrzał się temu, co wyłowił z pomiędzy nich. A poza tym... Nie obcina porządnie paznokci. a mnie niepotrzebny, zbabiały dewiant. Potrzebuję kogoś, kto potrafi rozmawiać z ludźmi. Najpierw rozmawiać, a dopiero potem, jeśli rozmowa do niczego nie doprowadzi, ekspediować. Więc ile chcesz, Jun? Słucham? Nie ty słuchasz, tylko ja. Ile chcesz? 8000 miesięcznie? Zamrugałem. Mało. Wobec tego 10, tak lepiej. Plus 30 000 bonusu za ewentualne ekspediowanie. Pan pyta, 12. Do diabła twardziel z ciebie, Jun. No, ale dobrze. To również szanuję. Oddychałem przez nos. On mnie pytał, czy przejmę robotę inkasenta i ekspedytora po Turalfie. Przełknąłem ślinę i zastanowiłem się. Nie chciałem tej roboty. Nie chciałem tych pieniędzy. Ale ich potrzebowałem. Ona ich potrzebowała. 12, powiedziałem. Brzmi nieźle. To była prosta praca. Wystarczyło przyjść i oświadczyć, że jestem inkasentem rybaka, a pieniądze od razu lądowały na stole. No i za bardzo się nie przepracowywałem, głównie przesiadywałem na zapleczu w sklepie rybnym, grałem w karty z Brynkilsenem, który zawsze oszukiwał, i z siłaczem, który zawsze opowiadał o swoich rottweilerach, o tym, jakie są cholernie skuteczne. Nudziłem się. Trochę bałem, ale pieniądze wpływały. I obliczyłem, że jeśli trafią się ze dwie ekspedycje, to za rok będę mógł zapłacić za leczenie. Miałem nadzieję, że zdążę. A człowiek potrafi przyzwyczaić się do wszystkiego, również do smrodu ryb. Któregoś dnia przyszedł rybak i zapowiedział, że ma większą robotę, wymagającą zarówno dyskrecji, jak i pewnej ręki. Kupował ode mnie speed przez wiele lat, zaczął tłumaczyć. Ponieważ nie jest ani przyjacielem, ani krewnym, ani pracownikiem. Dostawał kredyt. Nigdy nie było żadnych problemów, ale nagle zaczął zalegać ze spłatą. Chodziło o kosmosa, starszego faceta, który handlował speedem przy jednym ze stałych stolików w złotej rybce, zapyziałym pubie w porcie. Okna były tam szare od kurzu wznieconego przez ciężkie pojazdy przejeżdżające tuż obok, a w środku rzadko siedziało więcej niż 3-4 osoby. System kosmosa był następujący. Przychodził klient i siadał przy sąsiednim stoliku, który zawsze był wolny, ponieważ kosmos wcześniej wieszał tam swoją kurtkę, a na blacie kładł jemę, czasopismo dla gospodyń domowych. Sam rozwiązywał krzyżówki w gazetach. W Aftenposten, mini krzyżówkę w Wegie, dużą Helgego Sajpa w Dagbladet. No i oczywiście w Jemet. Podobno 2 razy zdobył mistrzostwo Norwegii w rozwiązywaniu krzyżówek z Jemet. Wkładało się kopertę z pieniędzmi do czasopisma i szło do kibla. A po powrocie w kopercie zamiast pieniędzy leżały narkotyki. Kiedy wszedłem do lokalu, było wcześnie rano i rzeczywiście przebywało tam tylko 3 czy 4 innych gości. Usiadłem 2 stoliki od starego, zamówiłem kawę i przerzuciłem gazetę na stronę z krzyżówką. Ołówkiem podrapałem się w głowę, nachyliłem się do kosmosa. Przepraszam, powiedziałem. Musiałem to powtórzyć 2 razy, zanim kosmos oderwał wzrok od swojej krzyżówki. Nosił okulary z pomarańczowymi szkłami. Przepraszam, ale potrzebne mi 4-literowe słowo do hasła Do spłacenia. Pierwsza D. Dług. Odparł i znów spuścił wzrok. A, jasne. Dziękuję. Udałem, że wypełniam kratki. Odczekałem chwilę. Wypiłem łyk napoju o lekkim posmaku kawy. Chrząknąłem. Przepraszam. Nie będę pana więcej niepokoił, ale może pomógłby mi pan jeszcze z wędkarzem na 5 liter. Pierwsza R, a ostatnia K. Rybak, rzucił nie podnosząc głowy. Ale zauważyłem, że drgnął, gdy usłyszał to słowo z własnych ust. A jeszcze ostatnie, dodałem. Narzędzie na 6 liter zaczyna się na M, w środku ma O i T. Odsunął czasopismo i spojrzał na mnie. Jego grdyka poruszała się w górę i w dół po nieogolonej szyi. Uśmiechnąłem się przepraszająco. Widzi pan, termin wysłania rozwiązania krzyżówki mija dziś po południu. Muszę teraz iść załatwić pewną sprawę, ale wrócę punktualnie za 2 godziny. Zostawię krzyżówkę tutaj, żeby mógł pan wpisać jakąś odpowiedź, jeśli pan na coś wpadnie. Poszedłem do portu. Trochę popaliłem i porozmyślałem. Nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego nie był w stanie spłacić długu. I nie chciałem tego wiedzieć. Nie chciałem, żeby jego zrozpaczona twarz utkwiła mi pod powiekami. Kolejna taka twarz. Wystarczała ta mała, blada na poduszce ze spranym stemplem szpitala. Ulwol. Kiedy wróciłem, kosmos siedział pozornie zajęty krzyżówką. Ale otworzyłem swoją gazetę i zobaczyłem, że leży tam koperta. Rybak potwierdził później, że to była cała kwota i pochwalił mnie za dobrą robotę. Ale co z tego? Rozmawiałem z lekarzami. Prognozy nie były dobre. Powiedzieli, że jeśli nie rozpocznie się kuracji, ona nie dożyje do końca roku. Poszedłem więc do rybaka i przedstawiłem, jak się sprawy mają, że potrzebuję pożyczki. Sorry, nie mogę. Jesteś moim pracownikiem, prawda? Kiwnąłem głową. Co miałem do cholery zrobić? No, ale może mimo wszystko uda nam się rozwiązać twój problem. Potrzebna będzie ekspedycja. O, do diabła. Prędzej czy później musiało to pewnie nastąpić, ale liczyłem, że później, kiedy już zarobię tyle, ile będę potrzebował i złożę wypowiedzenie. Słyszałem, że masz swoje ulubione powiedzonko. Najgorszy jest zawsze pierwszy raz, powiedział. No więc masz szczęście. Bo to przecież nie będzie twój pierwszy raz. Próbowałem się uśmiechnąć. Nie mógł tego wiedzieć. Nie zabiłem Turalfa. Ten pistolet zarejestrowany na mnie był zabawką małego kalibru ze sklepu sportowego, której Turalf potrzebował do jakiejś roboty, ale nie mógł kupić sam, bo miał kartotekę zafajdaną jak enerdowski dysydent. Dlatego to ja. Nigdy nie przyłapany, ani za ten interesik z haszyszem, ani za nic innego. Kupiłem go dla niego w zamian za drobną opłatę. A później już pistoletu nie widziałem. A z kwoty, którą próbowałem wyegzekwować, ponieważ ona potrzebowała pieniędzy na leczenie, zrezygnowałem. Turalf, naćpany biedak w depresji. Zrobił dokładnie to, na co wyglądało. Zastrzelił się sam. Nie miałem żadnych zasad, żadnych pieniędzy, ale nie miałem też krwi na rękach. Na razie. 30 000 bonusu. Spory kawałek po drodze. Naprawdę spory. Obudziłem się z gwałtownym drgnięciem. Ślady po ukąszeniach komarów zaczęły się babrać i twarz przykleiła mi się do koca. Ale nie to mnie obudziło. Ciszę na płaskowyżu przerwało przeciągłe, jakby pełne skargi wycie. Wilk. Wydawało mi się, że one wyją zimą do księżyca, a nie do tego pieprzonego słońca, które cały czas wisiało na wypalonym, bezbarwnym niebie. To pewnie raczej pies. Lapończycy wykorzystują je chyba przy wypasaniu reniferów, prawda? Obróciłem się na wąskim łóżku, zapomniawszy o bolącym barku. Zakląłem i znów przewróciłem się na ten sam bok. Wycie brzmiało tak, jakby dochodziło z daleka, ale kto wie. Latem podobno dźwięk przemieszcza się wolniej i dociera bliżej niż zimą. Może zwierzę było tuż przy chałupie? Zamknąłem oczy, ale wiedziałem, że nie zasnę. Wstałem więc. Wziąłem lornetkę, podszedłem do jednego z okienek i omiotłem spojrzeniem horyzont. Nic. Jedynie cyk, cyk,